właśnie, warto wiedzieć, po co żyjesz. Mam nadzieję, że tak jak Magda potrafisz dać odpowiedź na to pytanie i że twoje życie też jest życiem wartym przeżycia. W ślad jednak za pytaniem, po co żyjesz, w kolejce stoi drugie pytanie, przynajmniej z mojej perspektywy, i to pytanie brzmi, jak żyć po chrześcijańsku w świecie, który w najlepszym wypadku jest obojętny, w najgorszym jest wrogo nastawiony do chrześcijaństwa. I to jest takie pytanie, jak żyć po chrześcijańsku, które Boży ludzie zadają sobie w zasadzie od zawsze, odkąd Kościół istnieje. Zadawali je wierzący wtedy, kiedy Kościół Jezusa stawiał swoje pierwsze kroki, wtedy, kiedy Ewangelia docierała do coraz szerszych kręgów ludzi w Judei, w Samarii, w Galilei, dochodziła aż po krańce ziemi. I to jest to pytanie, które ludzie zadają sobie dzisiaj. Myśląc o tych, do których pierwotnie Boże Słowo było kierowane, to nie mogę nie myśleć o tym, że życie ich nie rozpieszczało, tych pierwszych naśladowców Jezusa. Nie było wtedy łatwo żyć. Większość ludzi z trudem próbowała przeżyć każdy kolejny dzień. Ludzie niewiele posiadali, niczego nie mogli planować, wszystkiego mogli się spodziewać. Żyli nie tak, jak my to mówimy, przynajmniej kiedyś mówiliśmy, bo teraz się czasy zmieniły, ale kiedyś mówiliśmy, że żyjemy od pierwszego do pierwszego. Teraz jest nam trochę lepiej, więc mało kto już mówi, że żyjemy od pierwszego do pierwszego. Wtedy ludzie żyli z dnia na dzień. Umieralność była duża. Przeciętna długość wieku w czasach Chrystusa to 25 lat. Tylko 7% ludzi dożywała 60 roku życia, 2% ludzi dożywała 70 roku życia, a 1/4 1% była szczęściarzami, którzy dożyli 80. Społeczeństwo było w czasach apostolskich bardziej wyeksponowane na śmierć niż najmniej rozwinięte współczesne kraje świata. 1/3 niemowląt umierała zanim ukończyła roczek. 50% przed ukończeniem 5 roku życia. Już od młodego wieku ludzie ocierali się o śmierć i przeciętna osoba mogła się spodziewać, że w ciągu jego albo jej życia jedno albo dwójka rodzeństwa odejdzie, podobnie mama i tata i też wujek i ciocia i być może nie jeden, ale też więcej. Jedną z największych obaw ludzi wtedy było ubóstwo i nawet istniało takie powiedzenie, w każdej chwili ktoś mógł wylądować na ulicy i to powiedzenie brzmiało tak, jeśli ubóstwo raz się do ciebie przyczepiło, to trudno było je strząsnąć. Niektórzy nie mieli żadnych praw, bo jako niewolnicy byli traktowani jak żywe narzędzia, a społeczeństwo, można powiedzieć, było zdominowane strachem, zazdrością i rywalizacją. Mówię o tym, bo chcę, żebyś zrozumiał, że to w takim kontekście dr Łukasz odnosi się zarówno w Ewangelii, jak i w Dziejach Apostolskich do różnych wydarzeń z życia Chrystusa i z życia pierwszego Kościoła. I w 20 rozdziale swojej Księgi Dziejów Apostolskich relacjonuje bardzo nietypowe wydarzenie. To jest taka historia, obok której po prostu nie da się przejść obojętnie. Być może dlatego, że ta historia wydaje się być historią nie z tej ziemi. A jednak Łukasz uznał, że była na tyle istotna, że włączył tą historię do swojej fascynującej księgi, która opisuje początki chrześcijaństwa. To jest historia pewnego młodego człowieka z Troady. I chciałbym, żebyś posłuchała przez chwilę 20 rozdział. Dla kontekstu przeczytam od 1 wersetu, ale historia się rozwija od 7 do 12. 20 rozdział Dziejów Apostolskich. Kiedy zamieszki ustały, Paweł posłał po uczniów, dodał im otuchy, pożegnał się z nimi i odszedł do Macedonii. Po drodze wielokrotnie przemawiał, służąc zachętą tym, których odwiedzał. Tak przybył do Grecji. Tu spędził 3 miesiące, a gdy zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi uknuli przeciwko niemu spisek. Postanowił zatem wrócić przez Macedonię. Towarzyszyli mu Sopatros, syn Pyrosa z Berei, z Tesaloniczan Arystachos i Sekundus, ponadto Gajusz z Derbe i Tymoteusz, a z Azjatów Tychikos i Trofimos. Oni poszli pierwsi i mieli czekać na nas w Troadzie. My natomiast odpłynęliśmy z Filipi po dniach wrześników i po 5 dniach dołączyliśmy do nich w Troadzie, gdzie spędziliśmy 7 dni. Pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać na zajutrz, rozprawiał z nimi i przedłużył swoją mowę aż do północy. W górnej sali, gdzie się zebraliśmy, było sporo lamp. Był tam pewien młody chłopiec o imieniu Eutychos. Był senny, usiadł w oknie, ale Paweł mówił tak długo, że chłopiec zasnął i spadł z 3. piętra. Gdy go podniesiono, był martwy. Paweł zszedł, przypadł do niego, otoczył go ramionami i powiedział: przestańcie rozpaczać, jego dusza jest w nim. Potem wrócił na górę, złamał chleb, skosztował, następnie rozmawiał z nimi do świtu, a z nastaniem dnia odszedł. Chłopca zaś odprowadzono żywego, co przyniosło wszystkim ogromną ulgę. W swojej podróży Paweł dotarł do Troady wraz z 8 przyjaciółmi. Wcześniej przebywał tam ponad rok. Tam spotkał się z gronem tych wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa, Zbawiciela, czyli tego, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w świadectwie, tego, który jest w stanie zmienić każde ludzkie życie i dać nowy początek, dać nowe życie. I to było takie szczere, autentyczne spotkanie, na którym można było wszystkim rozmawiać. Można powiedzieć takie spotkanie w gronie przyjaciół. Bardzo różnorodna grupa ludzi w tym niewielkim pomieszczeniu na 3 piętrze. Nie wiemy, jacy ludzie, ale możemy się domyślać, że pewnie było kilka starszych osób, matki, niewolnicy, rzemieślnicy. Większość z nich, jeżeli mieli w ogóle pracę, to pracowała każdego dnia od rana do wieczora. To był świat bez związków zawodowych, bez jakichkolwiek pracowniczych przywilejów. Ich tydzień pracy trwał 7 dni. Pamiętam, że kiedyś dowiedziałem się, chyba 12 czy 15 lat temu, że my w Polsce wtedy pracowaliśmy jeden dzień na to, na co ci ludzie musieli pracować 7 dni. Pewnie to się zmieniło, to znaczy dzisiaj pewnie pracujemy 1 godzinę albo 2 godziny na to, na co ci ludzie musieli przez 7 dni od świtu do nocy pracować. Zmęczeni po ciężkim tygodniu pracy, domyślam się, że pewnie chcieli trochę odpocząć. Było jednak coś takiego, co sprawiało, że po prostu nie mogli tego dnia nie przyjść do tego małego pomieszczenia na 3 piętrze w niedzielny wieczór. To było ostatnie spotkanie w takim gronie. Oni wiedzieli, że następnego dnia Paweł miał się z nimi rozstać. Spotkali się, jak relacjonuje dr Łukasz, na łamanie chleba, to znaczy wspólny posiłek uwieńczony wspominaniem śmierci i zmartwychwstania Jezusa. I ciekawe jest to, że Łukasz, który był uczestnikiem tego spotkania, relacjonując je, używa określenia, od którego wzięło się nasze polskie słowo dialog. Powiem wam, że dla mnie to było odkrywcze, bo myślałem o tym, że to było tak, że Paweł tam po prostu miał takie długie kazanie, 3 godziny czy 4 godziny i już ludzie mieli dosyć, przynajmniej niektórzy z nich. Się okazuje, że tekst nie mówi o kazaniu, tekst mówi o dialogizowaniu, to znaczy tam miała miejsce rozmowa. To jest określenie, Paweł wskazuje na aspekt dyskusji, argumentów, przekonywania. Ci ludzie po prostu żywo ze sobą rozmawiali. I znając kontekst też domyślam się, że to nie chodziło wcale o to, żeby ci ludzie więcej wiedzieli. To znaczy oni nie chodzili bez końca na kolejne studium biblijne i kolejne i wydarzenie i koncert i jeszcze jakąś jedną fajną konferencję i drugą po to, żeby ich głowy były naszfaszerowane informacją, ale raczej spotkali się i dialogizowali, rozmawiali z Pawłem, bo chcieli po prostu wiedzieć: Paweł, to wszystko, co mówisz, jest fajne, ale powiedz nam, jak my mamy żyć. Jak my mamy żyć? To nie był przestronny pokój z wygodnymi krzesłami. Raczej skromna sala ze skąpym wyposażeniem. Większość ludzi siedziała ściśnięta na podłodze, jeden przy drugim. Godzina była późna. Płomienie świec wyostrzały kontury twarzy ludzi, którzy byli żywo zaangażowani w rozmowę z Pawłem. Świec było wiele, co sprawiało, że pomieszczenie jaśniało może w wyjątkowy sposób, a z drugiej strony świece zabierały cenny tlen z tego małego pomieszczenia. Wieczór był ciepły. Jednej osobie pewnie trudno było trwać w skupieniu. A gdybyście powiedli wzrokiem po tej sali, po grupie ludzi, to być może zauważylibyście wtedy, będąc tam, kilku młodych ludzi, może nie więcej niż jedna młoda osoba, ale Łukasz skupia naszą uwagę na Eutychusie i mówi, że to był młodzieniec, to znaczy, że mógł mieć nie więcej niż 18, może 20 lat. Pamiętajcie, długość życia 25 lat, może trochę więcej średnio. To był młodzieniec. Eutychus, a młodzieniec imieniem Eutychus, co znaczy dosłownie szczęściarz. Ci, którzy mnie znacie trochę lepiej, moja żona mnie zna najlepiej z was wszystkich, a ci, którzy mnie znacie trochę lepiej, to wiecie, że ja jestem typem faceta, który główkuje co jakiś czas. A to znaczy główkuje w taki sposób, że jak widzę jakąś kolejkę na przykład, bo coś tam się dzieje, to ja nie wiem, czy to w czasach komuny zostało jeszcze tak, że stanę w kolejce, żeby tam zobaczyć, co jest, bo może coś fajnego się kupi. A jak się przekładki opon robi, to ja jestem na tyle cwany, że jeżdżę dużo wcześniej, żeby bez kolejki, żeby nie stać w niekończących się kolejkach. I jak gdzieś, Powiem wam, nawet jak mamy poczęstunek u nas czasami i wiem, że jest dobre ciasto, Panie wybacz mi, ale tak to jest, że wiem, że jest dobre ciasto, moja żona potrafi się tak bardzo absorbować, że rozmawia z ludźmi długo i pewnie chętnie by widziała mnie też, żebym ja gdzieś tam rozmawiał w rogu. I ja chętnie to robię, ale najpierw gdzieś tam sobie myślę, jak mam ochotę na to ciasto, to pójdę, bo wiem, że jak pójdę za chwilę, no kochani, wiecie jak to jest, jak pójdzie za chwilę, to już tego ciasta nie będzie. Być może przyjaskrawiam, ale myśląc o Eutychusie, wiecie, ja myślę, że to był taki, no nie wiem, no pismo nie mówi, ale chyba taki trochę szczęściarz cwaniak. Małe okna w pomieszczeniach, były bardzo malutkie okna, nie było szyb, tych okien było niewiele. Jeżeli gdziekolwiek było świeże powietrze, to pewnie tam na krawędzi tego okna. Więc szczęściarz, który był cwany, usiadł sobie tam, gdzie było więcej tego świeżego powietrza. No ale nawet najlepszy kaznodzieja, jakim był apostoł Paweł i najlepszy dialog z możliwych nie powstrzymał tego młodego przed tym, żeby nie wypaść i spadł z trzeciego piętra. I później cała ta historia, tak jak ona się rozwija, tak widzimy, że Paweł zbiega do niego, bierze go na ręce, obejmuje, nie martwcie się. Coś tam się dzieje takiego, że on jest z powrotem w gronie tych, którzy żyją i wraca z powrotem na górę. Eutychus był szczęściarzem, bo Paweł przywrócił mu życie. Ale myśląc o tej historii, nie mogę nie myśleć o tym, że szczęście Eutychusa polegało na czymś zupełnie innym. Szczęście tego szczęściarza polegało na tym, że on mógł tego dnia wsłuchiwać się w słowo prawdziwego Boga, słowo od żywego Boga. I pozostał z nimi aż do rana. Kochani, tak naprawdę my też jesteśmy szczęściarzami. W pewnym sensie można być większymi szczęściarzami niż szczęściarz, bo żyjemy w dostatku w porównaniu z tymi, z którymi Paweł rozmawiał tego dnia. Moja żona co jakiś czas, jak siedzimy w kuchni, poza tym, że wiem, że mnie bardzo kocha, to wiem, że kocha też oprócz mnie coś tam, bo mówi kochana zmywarka albo kochana pralka i wymienia później te różne kochane rzeczy. Jesteśmy szczęściarzami, bo żyjemy naprawdę w kraju, gdzie się, cokolwiek by nie mówić, żyje się łatwo. Nie ma presji, nie ma prześladowań. Jesteśmy wolni, żyjemy w wolnym kraju. Słowo Boga mamy na wyciągnięcie ręki każdego dnia. Muskamy się często po nim, tak jak to powiedział Zygmunt, ale dalej mamy dostęp do tego słowa. Bóg nam go nie zabiera. Mamy Bożego Ducha Świętego, który w naszym kontekście może uczynić w nas i przez nas daleko więcej. Możemy gospodarować czasem jak nikt inny, tak jak ci, do których Paweł pierwotnie pisał, nie mogli. Nie mieli takiego przywileju. My decydujemy, w jaki sposób wykorzystujemy nasz czas. Nikt za nas nie podejmuje decyzji. My decydujemy, jak przeżyć każdy kolejny dzień. Gdyby szczęściarz był tutaj z nami i stanąłby tutaj dzisiaj obok mnie, to nie dowierzałby, jakim jesteśmy szczęściarzami. Nie dowierzałby. Ta historia z 20 rozdziału jest historią, po której ja nie potrafię przejść obojętnie. Być może dlatego, że niecodziennie słyszy się takie historie, że młody człowiek odzyskuje życie, ale nie potrafię też przejść obojętnie z jeszcze jednego powodu. Nie potrafię przejść obojętnie, kiedy myślę o tym, jaką wartość dr Łukasz przypisuje słowu. Tego dnia zebrani w Troadzie zaczęli od słowa i skończyli na słowie. Pomyśl przez chwilę. Niesamowite wydarzenie, które ma miejsce wtedy. I gdybym ja tam był, to bym powiedział, Pawle, po tym, kiedy młody człowiek odzyskuje zdrowie, to bym powiedział, Paweł, czas. Słuchaj, to już jest wystarczająco, że dzisiaj doświadczyliśmy, rozejdźmy się do domu. Albo gdybym ja opisywał, tak jak dr Łukasz, tą historię, to bym wyeksponował to wydarzenie, a dla Łukasza wskrzeszenie tego młodzieńca wydaje się być tylko przecinkiem w całej tej historii, którą Łukasz relacjonuje. I to, na czym się skupia, to na słowie i na łamaniu chleba. To zupełnie tak, jakby Łukasz nie chciał w ogóle o tym pisać. Trochę tak jak małe kichnięcie w całej tej historii. Paweł wraca na górę po tym całym zdarzeniu i wraca do momentu, do miejsca, w którym skończył. Dobrze, to na czym to myśmy skończyli? Każde inne spektakularne wydarzenie w życiu Kościoła jest jedynie dla tego, co stoi w centrum, a w centrum, kochani, stoi zmartwychwstanie Jezusa, które wspominamy, łamiąc chleb, i w centrum stoi Boże Słowo, na którym zasadza się całe nasze życie. Eutychus był szczęściarzem. Nie tylko dlatego, że takie było znaczenie jego imienia, nie tylko dlatego, że odzyskał tego dnia życia, ale dlatego, że stając się Bożym dzieckiem, mógł budować swoje życie na Słowie i mógł uczyć się od Boga, jak żyć po Bożemu. Mam nadzieję, że tak jak tutaj jesteś, też o sobie w taki sposób myślisz, że jesteś szczęściarzem. Bo Bóg chętnie dokonuje niezwykłych rzeczy, chce dokonywać niezwykłych rzeczy w twoim życiu i przez ciebie. Jesteśmy szczęściarzami, bo prawdziwe życie zasadza się na śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Ktoś powiedział, bez Chrystusa nie bylibyśmy gotowi na śmierć. Z Chrystusem mamy powód, by żyć. A więc jak żyć? Po prostu. Żyj Słowem na co dzień. Chłonąc je i wsłuchując się w to, jak Bóg chce ciebie przez swoje Słowo prowadzić. Bo to jest życie warte przeżycia. I wtedy okażesz się prawdziwym szczęściarzem. Zatem pozwól, że zakończę tą ostatnią myślą. Po co żyjesz? Żyjesz po to, by móc trzymać się Bożego Słowa, bo tylko ono prowadzi cię w życiu wartym przeżycia. Tego ci życzę. Uchwyć się tego słowa. Amen.